Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Za kilka minut o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Będzie też o wysiedleniach ludności w zachodniej Wielkopolsce. Opowiemy również o pierwszym dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Zajrzymy również na uroczystość wręczenia statuetek dobosza Powstania Wielkopolskiego. A na koniec audycji odwiedzimy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy jak zawsze hitem z dawnych lat.
Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Serce masz,
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie. Za nami uroczystości wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ksiądz także w tych uroczystościach, choć nie w Poznaniu, brał udział.
W Gdańsku, tradycyjnie w Gdańsku. I rzeczywiście co roku mamy taki zwyczaj od kilkunastu już lat, że 13 grudnia spotykamy się najpierw przy pomniku trzech gdańskich krzyży poległych stoczniowców z grudnia 1970 roku, ale ten pomnik był odsłonięty w roku 80 w grudniu. No i stał się takim symbolem, miejscem, gdzie w czasach stanu wojennego próbowały dotrzeć manifestacje spod kościoła świętej Brygidy, gdzie co niedziela odprawiały się msze święte za ojczyznę. Od kilku lat takim miejscem też jest pomnik świętej pamięci Antoniego Browarczyka. To był pomnik, który wybudowaliśmy staraniem właśnie dawnych działaczy Federacji Młodzieży Walczącej, Związku Solidarność i kibiców Lechii, pomnik upamiętniającym pierwszą i najmłodszą ofiarę stanu wojennego w Gdańsku. Antek został postrzelony 17 grudnia w czasie ulicznych manifestacji. To były wielkie manifestacje, sięgające nawet, jak szacują historycy, do 100 tysięcy tych, którzy protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Został postrzelony przez snajpera z siedziby lotu w Gdańsku i tam dzisiaj w tym miejscu, gdzie właśnie został trafiony kulą, postawiliśmy pomnik. Zawsze tam o 18 zbieramy się, aby upamiętnić Antoniego. Jeszcze do niedawna byli z nami jego rodzice. Mama doczekała się tego, że po tylu latach można było postawić jej tragicznie zmarłemu synowi pomnik. A teraz właśnie w gronie byłych działaczy Solidarności Federacji Młodzieży Walczącej był z nami także wojewoda gdański. No i oczywiście takim centralnym punktem programu jest zawsze msza święta w kościele świętej Brygidy. To jest, myślę, świątynia bardzo ważna dla całego ruchu Solidarności, bo ona stała się po stanie wojennym taką nieformalną ambasadą związkową. Tutaj przebywał Lech Wałęsa, inni znani działacze Solidarności Podziemnej z całej Polski. Tu się odbywały tajne spotkania Komisji Krajowej. Tu się odbywały najważniejsze manifestacje. I również w tym roku Kościół Brygidy połączył, myślę, całą Polskę, ponieważ jak wiemy, od wielu lat jest tam budowany bursztynowy ołtarz ojczyzny. To jest przedsięwzięcie, które jeszcze pewnie będzie budowane wiele, wiele lat, ale co jakiś czas dochodzą nowe elementy. W ubiegłym roku święciłem Krzyż Federacji Młodzieży Walczącej właśnie 13 grudnia, a w tym roku kawalerowie i panie odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności, a więc tym odznaczeniem, które zostało ustanowione dla byłych działaczy opozycji, uczestniczyli właśnie w wydarzeniu poświęcenia repliki tego krzyża, który zawisł wysoko po lewej stronie ołtarza.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
Takim przedstawicielem tych właśnie kawalerów i kawalerek orderu była pani Zofia Romaszewska, która na uroczystościach reprezentowała prezydenta Rzeczpospolitej, pana premiera reprezentował pan wojewoda Dariusz Drelich. No niezwykła uroczystość, po mszy świętej koncert Andrzeja Kołakowskiego. Z całej Polski przybyły delegacje, żeby właśnie w tym dniu uczestniczyć w takim symbolicznym upamiętnieniu także ofiar stanu wojennego, bo przecież one również zaliczamy ich do grona tych, którzy stanęli po stronie opozycji, podziemnych struktur związkowych czy innych podziemnych organizacji w stanie wojennym. Mamy walczyć z komunistycznym reżimem, więc tradycyjnie spędziłem ten dzień w Gdańsku, ale u nas w Wielkopolsce też bardzo wiele uroczystości się odbywało pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywały się w różnych miejscach msze w intencji ojczyzny. To jest właśnie taki dzień pamięci, my tu nic nie świętujemy, bo nie ma czego świętować, bo to jest Dzień Hańby Narodowej, ale staramy się właśnie upamiętnić postaci tych, którzy zginęli w stanie wojennym, a to jest ponad 100 osób, które w tragiczny sposób oddały swoje życie po 13 grudnia 81 roku i tych wszystkich, którzy walczyli. Jeszcze też jest akcja Zapal Znicz Pamięci w oknach o 19.30 w całej Polsce. To jest akcja Instytutu Pamięci Narodowej. Palimy właśnie świece, upamiętniając tą tragiczną noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku.
Obchody były także w Poznaniu, w ważnych dla Solidarności miejscach. Najpierw modlitwa w kościele Dominikanów, później uroczystości przed poznańskimi krzyżami. Przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange mówił o wyjątkowości tej akurat rocznicy.
Ta wyjątkowość jest związana z tym, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Szanowni Państwo, Ukraińcy walczą o swoją własną wolność, tą wolność rozumianą w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, o demokrację, o samostanowienie. Dokładnie tak samo było 41 lat temu. Tutaj w Polsce myśmy walczyli również o wolność, o samostanowienie, o niepodległość, o demokrację. I choć, proszę Państwa, nie mieliśmy karabinów w ręku, ale do nas strzelano, chociaż nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, ale zamykano nas w więzieniach, internowano. Chociaż umiłowaliśmy ojczyznę, to wyrzucano nas z kraju z biletem w jedną stronę. Stan wojenny, 13 grudnia, na ulice miast polskich i wsi wyjechało ponad 1750 czołgów, ponad 1900 wozów bojowych, 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicji i służb.
Stan wojenny to 100 ofiar i 10 tysięcy internowanych. Nie da się policzyć represjonowanych, na przykład takich wyrzucanych z pracy za poglądy. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Stan wojenny to nie tylko internowani, nie tylko te manifestacje, zwłaszcza z pierwszych dni strajki, przecież w Stoczni Gdańskiej czy w kopalniach, kopalnia Wujek, która też stała się symbolem stanu wojennego, bo tam w pierwszych dniach najwięcej ofiar poległo w starciach z komunistycznym wojskiem, milicją. Ale trzeba pamiętać, że ofiary stanu wojennego to właśnie chociażby dziennikarze, zwalniani z pracy, nauczyciele, którzy badali byli komisją weryfikacyjną, którzy też otrzymywali bil czy bilet i przez wiele lat nie mogli wypełniać swojego zawodu. To są uczniowie, którzy byli wyrzucani ze szkół. To są ci, którzy byli skazywani z dekretu o stanie wojennym, siedzieli w więzieniu. Najmłodszą więźniarką stanu wojennego była Ania Sawicka. Dzisiaj Anna Kołakowska, siostrzenica księdza Bogdanowicza, która działała w Ruchu Młodej Polski i została aresztowana, siedziała w więzieniu w Fordonie, a później jej losy zostały związane z liceum Sióstr Sacré-Cœur w Pobiedziskach, bo w Gdańsku nie mogła dokończyć nauki właśnie z wilczym biletem, więc musiała tu w Wielkopolsce w szkole prowadzonej przez zakonnicę skończyć naukę na poziomie liceum i potem studiowała historię na Kulu, więc to jest wiele tragicznych niezwykle historii, a trzeba do tego grona chociażby zaliczyć tych, którym nie można było udzielić pomocy w pierwszych dniach stanu wojennego, bo o tym też zapominamy. Nie działały telefony, było ciężko dostać się do lekarzy, ilu ludzi nie mogło skorzystać właśnie z pogotowia ratunkowego. To są wszystkie ofiary tych decyzji, które wówczas zapadały przy biurku Jaruzelskiego w biurze politycznym KC PZPR. a więc to jest rzeczywiście mroczny czas. Ale żeby nie było tylko tak strasznie, chociaż to był straszny czas, to trzeba powiedzieć, że po raz kolejny w naszej historii, właśnie po 13 grudnia, kiedy komunistom wydawało się, że siłą stanu wojennego, siłą czołgów i siłą stanu wojennego zdławią ten wolnościowy ruch Solidarności, który wlał w serca Polaków tyle nadziei, okazało się, że nie, że zaraz zaczęły się rodzić właśnie struktury podziemne Solidarności, zaraz ludzie zaczęli organizować się w różnego rodzaju struktury podziemne, które pokazywały, że pomimo iż wielu związkowców, liderów zostało internowanych, aresztowanych, Solidarność żyje i dalej prowadzi działalność. To często byli ludzie z tak zwanego drugiego szeregu. Ja ciągle przy tej okazji przywołuję postać Pilanina Romana Anisiewicza, który pracował w Polamie. On w tym pierwszym okresie Solidarności, a więc w latach 80-81, był zupełnie szeregowym członkiem, który brał udział oczywiście w różnego rodzaju akcjach, protestach, ale nie należał do żadnych czołowych gremiów związkowych. 13 grudnia to właśnie w jego mieszkaniu ci, którzy pozostali na wolności, zorganizowali pierwsze podziemne struktury w regionie pilskim, podziemne struktury Solidarności w Polamie i rozpoczęli działalność. Roman potem był oczywiście internowany, był wielokrotnie przetrzymywany, później w areszcie, później oczywiście działał po uwolnieniu cały czas w podziemnych strukturach Solidarności, miał też kontakty z Solidarnością Walczącą z Poznania właśnie, więc postać niezwykle zasłużona, ale która pokazuje, że nic, co miał przynieść stan wojenny, nie wyszło tym, którzy go wymyślili. Bo Polacy mieli w sobie tak dużą determinację, tak dużą wolę walki o to, żeby być wreszcie, żyć wreszcie w wolnej Polsce, że ostatecznie tego dokonali, bo to był długi marsz, który się rozpoczął 13 grudnia. On tak w zasadzie skończył się dopiero w roku 89, kiedy te wszystkie postulaty, o które walczyła Solidarność przez te długie lata, zaczęły być wcielane w życie, rozpoczął się okres transformacji ustrojowej w Polsce, a więc ostatecznie stan wojenny to wielka klęska komunistów. I chyba najgorsze z tego wszystkiego jest to, że my przez tyle lat, również w III Rzeczpospolitej, nie byliśmy w stanie rozliczyć zbrodni stanu wojennego, nazwać po imieniu tych, którzy do stanu wojennego się przyczynili. Oni nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, głównie architekci, myślę tu o Jaruzelskim, Kiszczaku, Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, Urbanie, którego niektórzy chowali ostatnim czasem z tak wielkimi honorami. To jest wielka porażka.
Historia żywa.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a po krótkiej przerwie muzycznej kolejny temat.
Powyciągali nieszczęśliwe ludzkie zwierzęta z dziur zabitych deskami ze szkła stłuczonej butelki. Dali gaz, karabin, pałkę i puścili na ulicę. Biegną za mięsem naszych pleców, za miękką kością ciemienia. W kudłach ich piersi kołysze się Matka Boska z martwym dzieckiem w ramionach. A gdy wszystkich już skażą w fałszywym sądzie, na podstawie fałszywych dowodów fałszywi sędziowie, zapanuje w końcu prawdziwy spokój. Stare kobiety będą spokojnie umierać w kolejkach. Fabryki bez strajków zwiększą produkcję kalekich odwłoków. Zmęczony naród zamknie powieki, by oddychać ciszą cmentarzy. Zmęczony naród zamknie powieki, by oddychać ciszą cmentarzy. Oskarżają, w firmami stoją w oknach i za progiem. Schodzą z lodowych schodów i przystają na każdym stopniu i krwią znaczą drogę. Pokazują na serce, na czoło, w świetlicy chłopskiej w izbie robotnika. Stukają w szybę, a ten, kto odmyka, słyszy skomlenie psa i widzi pustkę wokoło.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Sąsiedzi sąsiadom taki los zgotowali. W poniedziałek minęły 83 lata od pierwszych wysiedleń ludności w zachodniej Wielkopolsce. Dokładnie 12 grudnia 1939 roku rozpoczęły się niemieckie represje w powiecie międzychodzkim. W niedzielę w Międzychodzie przypomniano wydarzenia z 1939 roku. Na miejscu był Kacper Witt.
12 grudnia 1939 roku. To miał być wtorek, jakich wiele. Choć wybuch II wojny światowej kilka miesięcy wcześniej sprawił, że każdy dzień mógł przynieść nieznane. Na podstawie przygotowany wcześniej list mieszkający w Międzychodzie Niemcy w asyście wojska i policji rozpoczęli od wczesnych godzin porannych wyrzucać z rodzinnych domów swoich polskich sąsiadów.
Krzysztof Sobkowski, ja jestem inicjatorem i organizatorem uroczystości z okazji kolejnej rocznicy wysiedleń mieszkańców powiatu międzychodzkiego w czasie II wojny światowej. To jest uderzające i bardzo trudne do zrozumienia, że sąsiedzi sąsiadom taki los zgotowali. Wcześniej przez wiele lat przecież żyli obok siebie. Nagle pojawia się jakaś ideologia, którą zostają wszyscy zaszczepieni, no i w krótkim czasie są w stanie powodować ludzie takie tragedie. To jest trudno to zrozumieć, ale tak rzeczywiście było.
Wszyscy ci, którzy stanowili element wywrotowy, zagrożenie dla władz niemieckich, między innymi powstańcy wielkopolscy, rodziny, ich urzędnicy, inteligencja, byli w tego 12 grudnia wysiedlani.
Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opaliński w Sierakowie.
Dawano mieszkańcom 10 minut na spakowanie się. Można powiedzieć, że tym, czym stali, tym byli wyrzucani na zewnątrz. Najgorsze jest właśnie to, że to wypędzali sąsiedzi, czyli mieszkający tu Niemcy, którzy w 1939 roku we wrześniu poczuli władzę.
To jest historia, która ciebie, właściwie twoją rodzinę, niejako osobiście dotyka.
Tak, mój dziadek, świętej pamięci już Lucjan Sobkowski, miał wtedy 12 lat, kiedy został wysiedlony z Międzychodu i w zasadzie dzięki niemu ta pamięć o tym wydarzeniu i w całym powiecie i w Międzychodzie szczególnie, no jest zachowana, no i ja jako spadkobierca przyrzekłem kiedyś, że będę dalej to kontynuował, no i stąd to dzisiaj jest.
Ile osób wtedy, w tego pierwszego dnia i ile osób w ogóle tutaj z powiatu międzychodzkiego zostało wysiedlonych?
Za początek wysiedleń w Międzychodzie uważamy datę 13 listopada. Najpierw około 100 osób wysiedlono z domów i umieszczono w liceum ogólnokształcącym, a główna fala i ta największa miała miejsce już 12 grudnia. No i wówczas już z całego powiatu międzychodzkiego, bo dotyczyło to także Sierakowa i różnych innych miejscowości, około, według szacunków, 1200-1500 osób nawet. A łącznie przez całą II wojnę światową, no, szacujemy, że około 4,5 tysiąca ludzi.
Wszyscy ostatecznie pognani zostali na główną stację kolejową w Międzychodzie. Tam zostali wepchnięci w wagony towarowe i osobowe. Pociąg ruszył o godzinie 17. Jechał w kierunku Warszawy, ale tam toczyły się już zaawansowane działania wojenne i Niemcy nie wpuścili go do stolicy. Został zawrócony i w końcu stanął na stacji Teresin-Szymanów. Stamtąd kilkaset metrów było do klasztoru w Niepokolanowie, gdzie wysiedleńcy próbowali zorganizować sobie życie przy pomocy braci franciszkanów. To tam międzyodzianie zapoznali ojca Maksymiliana Kolbe, który zginął później w Auschwitz, zamieniając swoje życie na śmierć, przez co darował je Franciszkowi Gajowniczkowi, któremu Niemcy z kolei wyznaczyli śmierć głodową za próbę ucieczki innego z więźniów.
Część z tych osób, które została wysiedlona, po latach wracali tutaj do Międzychodu. Co nimi kierowało? Przecież tak naprawdę oni musieli tutaj zaczynać od zera.
Wyjeżdżali stąd, zostawiając całe swoje majątki, cały dorobek życia. Życie musieli sobie organizować gdzieś w świecie, gdzie trafili. No i po tych 5 latach większość, która przeżyła, wracała właśnie do Międzychodu po raz kolejny, zaczynając wszystko od zera. Trudno powiedzieć, co to powoduje. Ja myślę, że to jest tęsknota za miejscem, z którego się pochodzi. Ja tak zresztą też mam, że nie daj Boże, jeśli by coś takiego mnie dotknęło, to zawsze będę chciał do tego Międzychodu wrócić.
Historia żywa.
Za chwilę opowiemy o pierwszym dowódcy powstania wielkopolskiego. Zanim jednak o Stanisławie Taczaku krótki muzyczny oddech.
Przed nocą i mgłą osłoń mnie, zabierz z serca samotność i cień. Co tam lewo wydaluj od nas ten czas, mój czas, co za nim się stało. Zapal ogień we mgle, niech nie zgasi go wiatr. Tyle dróg plącze się, zły jest świat. Na spotkanie mi wyjdź i zawołaj przez mgłę, że to mi. Przed nocą i mgłą osłoń mnie w ciepłej łodzi twych. Osłoń mnie, zabierz z serca samotność, cień, co tam legł, wietarzy jak gwiazd, ten czas, mój czas, co za nim się stało.
Za kilka dni kolejna rocznica wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak przypominają dziś postać pierwszego dowódcy powstania, majora Stanisława Taczaka.
Gdy prześledzimy pierwsze dni czy pierwsze godziny powstania wielkopolskiego, mało tam było rzeczy, które działy się przypadkowo. Z przypadku był chyba dowódca.
Generał brygady Stanisław Taczak, wówczas kapitan odrodzonego Wojska Polskiego, jest przypadkowo w Poznaniu, ponieważ wracając z urlopu, który otrzymał w sztabie generalnym w Warszawie w celu zabezpieczenia rodziny, która w tym czasie przebywa w Berlinie. Pamiętajmy, że generał Taczak jako naukowiec, jako oficer armii niemieckiej z rodziną od czasów I wojny światowej, w zasadzie w przeddzień I wojny światowej, przeprowadza się właśnie do Berlina. I tam jego rodzina mieszka. On, widząc co dzieje się w Rzeszy, szczególnie w Berlinie, te zamieszki spowodowane wystąpieniami komunistów, powodują, że otrzymuje urlop, jedzie zabezpieczyć sprawy rodzinne i od połowy grudnia przebywa w Poznaniu z uwagi na to, że jego brat tutaj jest kanonikiem jednej z parafii i jako ksiądz gości właśnie Stanisława Taczaka. W momencie wybuchu walk władze Naczelnej Rady Ludowej bardzo szybko poszukują oficera starszego, który by miał pozwolenie przede wszystkim i zaufanie władz warszawskich, a jednocześnie miał odpowiednie umiejętności w przejęciu dowodzenia nad tymi ochotniczymi i bardzo momentami chaotycznie dowodzonymi pododdziałami powstańczymi. I tutaj na scenę tych walk wchodzi właśnie Stanisław Taczak, który, pamiętajmy, z wykształcenia wojskowego był planistą, był szkoleniowcem. Parę ostatnich lat swojej służby przepracował nie tylko w sztabach niemieckich, ale także w sztabie generalnym Odrodzonego Wojska Polskiego, gdzie zajmuje się właśnie tworzeniem struktur sztabowych, gdzie zajmuje się tłumaczeniem i wydawaniem instrukcji wojskowych już na przykład w polskim języku i jest bardzo dobrym planistą. Co powoduje, że po rozmowie telefonicznej otrzymuje awans na majora, aby jednak zostać tym oficerem starszym i zaczyna tworzyć sztab. Nie zaczyna dowodzić powstańcami, ale zaczyna tworzyć powstańczy sztab.
Czyli był to człowiek od czarnej roboty, który pewnie spędził mnóstwo godzin planując, przygotowując dokumenty, ale do samej wojaczki się nie pchał.
Nie pchał się, bo zdawał sobie sprawę, że pododdziały powstańcze mają swoich dowódców, mają swoich liderów. Naturalnym było, że te pododdziały walczące w swoim rejonie przejmują te najważniejsze obiekty, czy zajmują ten teren w swoim pobliżu, a zdając sobie sprawę, że konsolidacja musi nastąpić dopiero po tych pierwszych walkach, ten pierwszy moment Stanisław Taczak i jego sztab, bo wielu oficerów zostało w trybie natychmiastowym z Warszawy wysłanych tutaj do Poznania, rezydując w hotelu Royal, co ciekawe w trybie konspiracyjnym, zaczynają tworzyć zwaliny sztabu wojsk powstańczych, które bardzo szybko, przez to, że było to zrobione planowo i zgodnie ze sztuką wojenną, po przyjeździe generała Dowbora Muśnickiego, bardzo szybko daje to warsztat pracy dla generała, który jednostki powstańcze przekształca w bardzo dobrze i sprawnie dowodzone wojska wielkopolskie.
Historia żywa.
Czyli można powiedzieć, że major Taczak wykonał kawał dobrej roboty, bo w ciągu kilkunastu tygodni udało się z powstańców stworzyć świetnie działającą armię.
Na pewno stworzył bardzo dobre podwaliny do tego, że po przyjeździe drugiego głównodowodzącego, czyli generała Dowbora Muśnickiego, spowodował, że generał nie musiał tworzyć tych struktur i mógł skupić się na konsolidacji pododdziałów, tworzeniu jednostek liniowych i już dowodzeniu w tym drugim etapie powstania, gdzie wojska już wielkopolskie złożone z powstańców walczyły na obrzeżach Wielkopolski, gdzie ten przeciwnik i ten żywioł niemiecki był dużo, dużo bardziej wymagający, chociażby pod względem tego, że już te pododdziały niemieckie walczyły na swoim terytorium i dużo sprawniej były dowodzone i zarządzane.
W tym tygodniu wręczono statuetki dobosza Powstania Wielkopolskiego. Doceniono m.in. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze za organizację wydarzeń związanych z wielkopolską insurekcją. O nagrodach, ale i o samych obchodach i o tym, jak rozpoznawalne jest powstanie, jego rocznica, rozmawiałem z prezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeuszem Musiałem.
Historia żywa.
Żyjemy już powstaniem wielkopolskim. Do rocznicy trochę czasu zostało?
No już niewiele, a ta rocznica to przecież po raz drugi będziemy obchodzili jako święto państwowe. Wielkie wydarzenie.
A jednym z pierwszych przed rocznicą, chociaż są też miasteczka powstańcze w różnych miejscach Wielkopolski, także w Poznaniu, jest wręczenie nagród doboszy powstania.
To już tradycyjnie. Dzisiejsza uroczystość to 27. edycja wręczenia nagród, głównych nagród Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, jakim jest statuetka dobosza Powstania Wielkopolskiego.
Czym jest ta statuetka? Co oznacza?
Statuetka oznacza wyróżnienie, podziękowanie, uznanie dla ludzi, którzy najbardziej przyczyniają się do kultywowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Twórcy, profesorowie, artyści, ci, którzy mają ogromne osiągnięcia, jeśli chodzi właśnie o kultywowanie tego wydarzenia.
O co pan zapeluje przed rocznicą? Bo jak się wędruje przez Poznań 27 grudnia, to tak te flagi powstańcze są tu i ówdzie, ale nie wszędzie.
A właśnie. Tak mogłoby się wydawać, że właściwie wszystko teraz już jak święto mamy, no to już właściwie wszystko, co można było zrobić dla uczczenia powstania, zostało zrobione. To jest nieprawda oczywiście. Małe jest zaangażowanie mieszkańców właśnie w oflagowywanie swoich mieszkań, swoich domów w czasie rocznicy, kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego. No miejmy nadzieję, że może w tym roku w różnych miejscach różne instytucje rozdają te flagi powstańcze. Może one się w większym trochę wymiarze w tym roku pokażą.
To jest 104. rocznica, nie okrągła, ale ważna z tego punktu widzenia, że po raz drugi jako Narodowy Dzień, ale także dlatego, że lada moment rozpocznie się coś konkretnego na placu budowy.
Przełom roku, czyli zakończenie tego roku i rozpoczęcie roku 2023 jest tym momentem, gdzie wiele tych spraw zostanie przekazanych z miasta do województwa. I z kolei, przecież to jest wymiana różnych instytucji, one, te, które były do tej pory pod zarządem województwa, przejdą do miasta. I to z tego, co ja wiem, to taką datą jest właśnie 1 stycznia 2023 roku. Muzeum jest bardzo potrzebne, bo przecież dotychczasowe warunki, w jakich funkcjonuje Muzeum Powstania Wielkopolskiego, nie sprzyjają temu, żeby można było to powstanie bardzo nagłaśniać, bardzo rozwijać. Są przyjmowane oczywiście grupy, są przyjmowane wycieczki, jest przyjmowana młodzież szkolna, ale to wszystko to nie jest na dzień dzisiejszy. To jest niewystarczające. Po prostu musi być muzeum z prawdziwego zdarzenia. A takim to muzeum, które w tej chwili ze względu na tą skromną bazę lokalową, skromny metraż, którym dysponuje, no jest to niemożliwe.
Jeśli ktoś z Państwa ma w domu na przykład stare żelazko, to wcale nie trzeba go wyrzucać. Przedmioty
z chęcią przyjmie Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance. Muzealnicy chcą w ten sposób uratować skarby, które mieszkańcy regionu przechowują w swoich piwnicach czy na strychach. Relacja Przemysława Stochaja.
To muszą być przedmioty stricte historyczne?
Mogą być, jak najbardziej. Okres przedświąteczny może skusić kogoś, żeby właśnie zrobić takie porządne, generalne porządki w domu. Marta Burakowska, asystent muzealny. I być może podczas tych porządków znajdzie się coś, co jest rodzinną pamiątką, ale nie wiadomo w sumie do końca, co z nią zrobić. Więc my tutaj wychodzimy z taką inicjatywą, że można te rzeczy przynieść do muzeum i możemy zapewnić, że one u nas będą bezpieczne. Jeżeli ktoś ma w sobie właśnie taką obawę, że za parę lat nikt się tymi przedmiotami rodzinnymi nie zaopiekuje, u nas na pewno one nie zginą, nie przepadną, a być może będą elementem jakiejś wystawy albo posłużą w celach edukacyjnych. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że teraz też już mamy sporo kolekcjonerów, my z nimi też współpracujemy, odkupujemy takie rzeczy, ale nas też interesują takie przedmioty z życia codziennego, które niosą za sobą konkretną historię. Na przykład ta rzecz była używana w kuchni, kiedyś służyła w gospodarstwie domowym. Na przykład pralka, taka frania.
Myśli pani, że ludzie faktycznie mają jakieś takie skarby schowane w piwnicy czy na strychu?
Jestem tego pewna i mogę pokazać panu salę, wystawę, która w całości składa się z takich przedmiotów. Cały warsztat stolarski, niektórzy mieszkańcy, którzy się właśnie trudnili tym zawodem, po prostu nam oddali właściwie całe warsztaty swoje. I akurat tych przedmiotów właśnie z warsztatów stolarskich mamy dużo.
Może podejdziemy bliżej?
To jest wszystko właśnie do pracy ręcznej, więc to też jest taka ciekawostka. No, możemy pokazać wiertarkę ręczną u nas w muzeum.
Przejdziemy dalej, bo tam jest ciekawa wystawa. Właściwie przeniesienie kuchni z poniemieckiego domu, który znajduje się w Trzciance.
Tak, dom znajduje się w Trzciance. Lokatorzy, którzy oddali nam te rzeczy, oni już tutaj nie mieszkają. Właściwie ta rodzina, która mieszkała, to już odeszła. Ale synowie, kiedy jeszcze żyli, oddali przedmioty codziennego użytku po swoich rodzicach.
Mamy taką krajalnicę do chleba, ręczną.
Tak, ręczna krajalnica do chleba, jest kredens.
I to są niemieckie meble.
Tak, to są tutaj na wystawie, mamy właśnie bardzo dużo tych poniemieckich mebli, mamy poniemiecką kuchenkę, ale to jest już kuchenka elektryczna, czyli to też świadczy o tym, że w tych poniemieckich domach znajdowały się, no na przykład kuchnia elektryczna, czyli nie każdy mógł sobie na taką kuchnię, w 45 roku pozwolić, więc to też wyglądało tak, że przez pewien czas Polacy mieszkali z Niemcami właśnie w domu, to była ludność napływowa, Niemcy z kolei jeszcze stąd nie wyjechali, nie mieli też takiego nakazu jeszcze wtedy, więc oni tak ze sobą żyli, korzystali razem z tego, więc no na przykład taka kuchnia za sobą niesie naprawdę dużą historię.
Czyli tak naprawdę przedmioty uczą historii, akurat tutaj tej lokalnej.
Tak, no ja myślę, że no najbardziej, bo moim zdaniem najłatwiej jest zainteresować właśnie w ten sposób, że tutaj pokazujemy te przedmioty i opowiadamy do nich historię. To nie jest historia wyrwana z kontekstu, tylko widzimy konkretny przedmiot i możemy do tego historię życia codziennego dawnych mieszkańców dobudować.
Historia żywa.
Też jak otworzymy ten kredens, bo można go otwierać, to tutaj mamy kolejne przedmioty i tutaj chyba też taki okres trochę PRL, bo ja tak kojarzę z domu babci właśnie, że tak to wyglądało.
Tak, mamy tutaj szuflady, w których znajduje się to, z czego państwo głównie korzystali. Sztućce z drewnianą rączką, proszę zobaczyć, jakie wyrobione noże, korkociąg. Wszystko jest zostawione tak, że jeżeli ktoś sobie otworzy tą szufladę, to może zobaczyć, jak tutaj państwo głównie sobie zagospodarowali ten kredens.
Gdy przyjdziemy dalej, na tej wystawie jest pralka drewniana. To też pokazuje, że te skarby faktycznie są u mieszkańców gdzieś w domach, gdzieś w stodołach, bo tutaj mamy drewnianą pralkę firmy Miele.
Pralka jest przedwojenna, bo tutaj ta firma zaczęła właśnie przed wojną pracować nad pralkami już z napędem, z silnikami, które ułatwiały życie. Tutaj mamy cały taki kącik właśnie związany z praniem i to właśnie też pokazuje to, co mówiłam wcześniej. Niemcy, którzy tutaj mieszkali, mieli już naprawdę takie fajne ułatwienia w domach. Właśnie pralka, która już prała częściowo sama, kuchenka elektryczna.
I ten przedmiot konkretnie został przekazany przez mieszkańca jakiegoś.
Tak, to jest przedmiot. My stale zachęcamy do tego, żeby przynosić i mieszkańcy rzeczywiście przynoszą te przedmioty, więc zapraszamy.
Takim zagrożeniem, które widzę, jest to, że ludzie przyniosą bezużyteczne rzeczy, mówiąc najogólniej śmieci.
Oczywiście taka sytuacja może wystąpić, dlatego zastrzegamy, że nie przyjmiemy wszystkiego. Ale wśród tych śmieci, jak pan mówi, może się znaleźć coś cennego, więc na pewno wolimy sytuację, że ktoś przyniesie więcej rzeczy i my z tego coś wybierzemy, niż taką sytuację, że na przykład ludzie w ogóle by nie chcieli do nas niczego przynosić. Można też do nas zadzwonić, podpytać się, tak, opisać, co mamy w domu. My też możemy przyjechać, to nie jest żaden problem. Pracownicy muzeum mogą do kogoś podjechać, jeżeli ktoś nie ma możliwości, to z naszej strony jest to zainteresowanie, więc my jak najbardziej jesteśmy otwarci.
Muzeum opłaci transport większych przedmiotów, jeśli ktoś nie chce rozstawać się z oryginałem, na przykład z dokumentami, no to może być przekazana kopia. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance gorąco polecamy. To ważne także dla historii miejsce. Dziś w programie to wszystko. Za uwagę dziękuję. Jacek Butlewski, audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy jak zawsze filmowo. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.